Przejdźmy zatem do Bożego Słowa. Może rozpocznę takim przedświątecznym epizodem. Na święta wielkanocne przygotowywałem świąteczny żurek. Tak się ułożyło, że to jest jakby moja powinność zawsze, gdy jest hasło żurek. I kiedy go gotowałem, żona zachęcała mnie, abym do jej przyprawienia użył himalajskiej soli. Wiecie, że takowa jest. Wziąłem więc tą himalajską sól i wsypuję jedną łyżeczkę, próbuję, potem drugą, trzecią, czwartą i nic. I w końcu, wiecie, wziąłem tą, co zawsze, którą ja używam, czyli tą zwykłą, ważoną i wsypałem jedną łyżeczkę, próbuję, wszystko jest okej. Jest tak, jak trzeba. Ten incydent dał mi inspirację do dzisiejszego kazania, które zatytułowałem sól. Sól, dlaczego nie jest słona? I oczywiście inspiracją do tego słowa również jest fragment Bożego Słowa zapisany w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 13 werset, znany wam pewnie i on dzisiaj jest jakby taką myślą przewodnią tego, o czym chciałbym rozmawiać. I Pan Jezus powiedział tak: wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Pan Jezus powiedział bardzo głębokie słowa. Wy, wskazując na kogo? Na uczniów. Mówił: wy jesteście solą ziemi. Niestety te słowa w tej drugiej części wypełniają się na naszych oczach. Kiedy cesarz Kaligula skończył swe krótkie panowanie, a zmarł w 41 roku nowej ery, a więc bardzo krótko, kilka lat po śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana, w stolicy Imperium Rzymskiego żyło najwyżej kilkudziesięciu chrześcijan. Wyobrażacie to sobie? Kilkudziesięciu chrześcijan. Pod koniec IV wieku liczba chrześcijan w całym imperium wynosiła od 25 do 35 milionów. Nikt wtedy nie robił statystyk, więc to są pewne założenia. Populacja cesarstwa liczyła wtedy 70 milionów. Więc bardzo łatwo obliczyć, że to było około 40% ludzi mieszkających w cesarstwie było chrześcijanami. Policzmy sobie, 350 lat. Biorąc pod uwagę dane, to praktycznie prawie co drugi człowiek żyjący w Imperium Rzymskim pod koniec IV wieku był chrześcijaninem. I kiedy tak przyglądałem się temu, a mam dosyć takie solidne dane naukowe, wiadomo, że to nigdy nie jesteśmy w stanie na 100% potwierdzić, ale pomyślałem sobie, jaki rozwój, jaka dynamika, co tam się musiało dziać. Od 313 roku, kiedy został, czy do 313 roku, kiedy został ogłoszony edykt mediolański, który sankcjonował chrześcijaństwo jako religię państwową, Kościół był prześladowany przez całe te wieki. Do 313 roku był prześladowany. I cóż, działał w podziemiu, w ukryciu. Chrześcijanie nie mieli budynków, a jeśli mieli, to nigdy nie byli pewni, czy w niedzielę ten budynek będzie jeszcze należał do nich, bo wiemy z historii, jak bardzo byli prześladowani. Czasami mieli trochę lepiej, potem znów następowały kolejne ataki, kolejne prześladowania. Nie było nabożeństw w takim sensie, jak dzisiaj mamy. Wiecie, jest kaplica, jest jakaś liturgia, są zespoły muzyczne, mamy jakieś pieśni, uwielbienia. Od czasu do czasu robimy sobie koncert uwielbienia. W tamtych czasach chrześcijanie nie znali tego. Co ciekawe, nawet nie mieli Nowego Testamentu. Wyobrażacie sobie, nie mieli Nowego Testamentu. Był oczywiście już w obiegu stary, ale to też nie było tak, że w domu każdego chrześcijanina na półce były trzy różne wydania. No nie, tak nie było. Nowy Testament tworzył się. Wymieniano sobie między zborami listy Pawła, Piotra, Jana, ale też w tym krążyły fałszywe listy i to robiło trochę zamętu. Ale cóż, nie było wielkich kampanii ewangelizacyjnych, bo przecież takowych nie mogli robić. A miliony ludzi w całym ówczesnym imperium po cichu, spokojnie, krok po kroku przyjmowali chrześcijaństwo. Był to okres, w którym Kościół w rejonie basenu Morza Śródziemnego niesamowicie dynamicznie się rozwijał. Dziś oglądamy proces odwrotny. Mówię o Europie, mówię tutaj o tej cywilizacji europejskiej. Nie ma żadnej rewolucji, a miliony ludzi cicho i spokojnie odchodzą od wiary w Boga. Zwróćcie uwagę, powiedziałem wiary w Boga, nie wiary Bogu, zaufania Bogu, tylko w ogóle wiary w Boga. Nie z powodu buntu czy gniewu, po prostu odchodzą. Mam oczywiście, tak jak powiedziałem, na uwadze cywilizację zachodnią. Bo są na świecie miejsca, gdzie są wielkie przebudzenia, ale w Europie wygląda to żałośnie, smutnie. Kolebka chrześcijaństwa. To tutaj wszystko się zaczęło. Aby zobaczyć ten proces, wystarczy pojechać do Francji, do Niemiec czy do Anglii. Ostatnio, kiedy byłem w Anglii, jedziemy samochodem z moim zięciem i patrzę, jest obiekt, w którym byłem na nabożeństwie, kiedy wcześniej ich tam odwiedzałem. Wisiał piękny krzyż. Zbór, który miał ogromną tradycję, może bliską naszemu zborowi. I patrzę, a na tym budynku wisi półksiężyc. Pytam się zięcia, a co się stało? A mówi, no zbór się rozpadł, a pastor sprzedał zbór. Pomyślałem sobie, to jest przerażające. I zięć mówi, to nie jest jedyny przypadek. Mówi, to jest pewien proces erozji, który ma miejsce w Anglii. Ale gdybyście pojechali do Niemiec, do Francji, jest podobnie. Wiara w żywego Boga nie jest czymś najważniejszym w życiu takich ludzi. Co sprawia, że wiara w żywego Boga, tak oczywista przez wieki dla człowieka, nagle przestaje mieć znaczenie? To jest pytanie, które mnie nurtuje, kiedy patrzę na to wszystko. Drodzy, biorąc pod uwagę to, że współczesny Kościół ma wolność. Piękne kaplice mamy. Gdziekolwiek by pojechać, to naprawdę wyposażone, piękne, ciepłe, miłe, przytulne. Wspaniałą oprawę muzyczną. Trochę miałem możliwość pojeździć. Ostatnio też byłem w Stanach u drugiej córki. Super. Wszystko jest na najwyższym poziomie. Mamy świetnych kaznodziejów. Naprawdę, kiedy wsłuchuję się czasami, mówię, wow. Mamy w domach co najmniej kilka tłumaczeń Biblii. Chociażby na język polski. Mamy, tak? Ja mam chyba ze 6 albo 7. I otwieram, sprawdzam, czytam. Nawet mamy dobrą kawę i ciachu po nabożeństwie, tak? Mamy. Wszystko mamy, co jest potrzebne, żeby Kościół się rozwijał. Ale niestety Kościół przypomina himalajską sól. Jest bogaty w mikroelementy. Natomiast utracił to, co istotne, słoność. Ktoś powie, ale nas to nie dotyczy. Kościół w Polsce ma się dobrze. Naprawdę? Naprawdę tak myślicie? Obecnie w Polsce jest około 70 tysięcy chrześcijan ewangelicznie wierzących. Czyli tych, którzy doświadczyli narodzenie na nowo i Boże Słowo jest podstawą ich wiary. W 38-milionowej populacji stanowi to, wiecie ile? 0,2% populacji. 0,2%. Nawet nie 1%, nawet nie 0,5%. Stanowimy 0,2% populacji. Jesteśmy najmniej zewangelizowanym narodem w Europie. Wiecie o tym? Na Ukrainie jest chyba, nie wiem, 5% czy 4% już w tej chwili. We Włoszech jest 3%. U nas jest 0,2%. Wszyscy misjonarze z całego świata powinni być kierowani tutaj. Niestety czasem się zastanawiamy, bo my wysyłamy gdzieś tam. A nasza ziemia stoi u góry. To jest dramatyczny obraz. Wybaczcie, że tak zaczynam, ale chciałbym przedstawić pewną istotę problemu, który mamy. I drodzy, ten stan rzeczy utrzymuje się od wielu lat. Nie ma większego rozwoju. Jedni umierają lub odchodzą z kościoła, następni przychodzą i tak mniej więcej na tym poziomie się utrzymujemy. I pytanie jest jedno. Dlaczego? Dlaczego taki jest stan? Powiem wam, że mnie nie do końca interesują Włochy, czy Francja, czy Niemcy. Mnie interesuje Polska. A najbardziej mnie interesuje Bielsko. Najbardziej mnie interesuje Filadelfia i region, w którym żyjemy. Chciałbym oglądać przebudzenie. Otwórzmy sobie 2 Koryntian 4, od 7 do 10. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która przewyższa, która wszystko przewyższa, jest z Boga, nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. I 10 werset. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Bardzo głębokie Boże Słowo. Miejsce na kilka kazań. Ale przyjrzyjmy się choćby dwóm, trzem aspektom, które są zawarte w tym fragmencie. W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się 7 wersetowi. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. Gliniane naczynie, cóż, symbolizuje kruchość, śmiertelność, słabość, ułomność ludzkiej natury. Nawiązuje do To kruche naczynia nawiązuje do stworzenia człowieka, bo człowiek został stworzony z prochu ziemi. Podobnie jak gliniane naczynie też jest z prochu ziemi. Drodzy, jest niedoskonały, jak powiedziałem. Jest kruchy w swojej naturze, w swojej moralności. A co obrazuje skarb? Skarb obrazuje Chrystusa, który zamieszkuje w nas przez Ducha Świętego. Tą głęboką prawdę nasz Pan starał się wyjaśnić Nikodemowi. Pewnie pamiętacie tą rozmowę o drugiej w nocy. Nie dał spać Panu Jezusowi. Przyszedł i zaczyna prawić mu komplementy. A Pan Jezus przechodzi do sedna i powiada tak, Ewangelia Jana, 3 rozdział, 3 werset. Odpowiadając, Jezus rzekł mu. Zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. A w wierszu 6 powiedział tak, bo co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. I ten żydowski przywódca nie rozumiał duchowej rzeczywistości. Ta wypowiedź wskazuje nam jednoznacznie, że skarb nie zamieszkuje w człowieku automatycznie. To nie jest tak, że ktoś się narodził. Niekiedy słyszymy, że wszyscy są dziećmi Bożymi. Ja zauważam w Biblii dwie kategorie dzieci. Gniewu i dzieci Bożych. Ale żeby stać się dzieckiem Bożym, muszę przyjść do Boga. Upamiętać się i nawrócić. To są takie dwa kroki. Upamiętać się i nawrócić. I w konsekwencji tego mogę doświadczyć czegoś wyjątkowego. Ja uważam, że to jest największy cud, jaki człowiek może doświadczyć na tej ziemi. Choćby ci nogi odrosły, oko wyrosło na nowo, cokolwiek w twoim życiu się wydarzyło, to się ma nijak do tego, czym jest narodzenie na nowo. Nowe stworzenie. Stajemy w zupełnie nowej rzeczywistości w Chrystusie. Jesteśmy nowymi stworzeniami. Pięknie to brzmi. To jest cudowne. Kiedy pochylam się nad tym, myślę sobie o tym, mówię, Boże, nie zasłużyłem sobie na to. Ale jak wiemy, Bóg jest łaskawy, dobry i pragnie nas błogosławić na wszelkie sposoby. Bardzo ciekawe jest stwierdzenie Pana Jezusa, że człowiek, który się nie narodzi na nowo, nawet nie ujrzy. Nawet nie ujrzy Królestwa Bożego. Nie tylko, że nie stanie się uczestnikiem, ale nie będzie tego widział. Nawet tego nie zobaczy. I to jest bardzo ważne. I o tym samym mówi w Ewangelii Jana 15:4. Przeczytajmy pierwszą część wersetu. Pan Jezus mówi, trwajcie we mnie, a ja w was. Trwajcie we mnie, a ja w was. I chcę od razu powiedzieć, że to nie jest poetycka gra słów, żeby ładnie brzmiało. W tym krótkim zdaniu Chrystus mówi o konieczności Jego obecności w nas. Ja w was. I to jest to, o czym dokładnie mówił również Nikodemowi. Początkiem chrześcijaństwa jest narodzenie na nowo. I można by powiedzieć też, że to jest końcem. Koniec i początek. Bo w tym narodzeniu na nowo Bóg zamieszkuje przez Ducha Świętego w sercu chrześcijanina. I oczywiście ciało musi obumrzeć, ale Biblia powiada, że Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Jest żywy. Jesteśmy w zupełnie innej pozycji niż człowiek, który nie narodził się na nowo. Ale jest też drugi warunek. Trwajcie we mnie. Trwajcie we mnie. Co przez te słowa Pan Jezus chciał powiedzieć? Co to znaczy? Przyjrzymy się teraz temu drugiemu warunkowi i zastanowimy się, co Jezus miał na myśli, mówiąc te słowa, ja w was. I otwórzmy teraz Ewangelię Jana, 12 rozdział, 24 werset. I powiada tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. W moim przekonaniu, a tak pochylałem się, przeglądałem trochę szerzej, współczesny Kościół w swoim nauczaniu zaniedbuje ten temat. Bardzo mało się mówi na ten temat. W naszym zborze może trochę więcej, ale w innych raczej mówimy o cudach, o różnych rzeczach, o tym, o tamtym, o owym. Ale kiedy pochylałem się nad tym, to pomyślałem sobie, przecież to jest kluczowe nauczanie, podstawy. Mówimy o obumieraniu. Co Jezus chciał przekazać poprzez tą wypowiedź? Pozwólcie, że do wyjaśnienia tego zagadnienia użyję nasionka. Nasiona awokado, żeby było większe. Pan Jezus mówił o pszenicy, ale ja przygotowałem nasionko awokado. Drodzy, wewnątrz tego nasienia, w tej niewielkiej pestki, ukryte jest życie. Zgodzicie się ze mną? Możemy z wiarą powiedzieć, że w tym nasieniu ukryte jest potężne drzewo. Naprawdę potężne, a mówię to z pełną świadomością, bo jak byliśmy z żoną w Izraelu, zostaliśmy zaproszeni, czy zawieziono nas do takiego właśnie sadu, gdzie były drzewa awokado i powiedzieli nam, możecie jeść ile chcecie. Chyba już było po sezonie, myśmy tam chodzili i szukali. Oczywiście tego leżało sporo. Zbieraliśmy i jedliśmy. I jedno, co wam mogę powiedzieć, to co sprzedają tutaj, nijak się ma do tego, co tam jedliśmy. To był świeży, dorodny owoc. Drzewo, które każdego roku może wydać około 150 kg owocu awokado. Te drzewa przypominają wielkością nasze drzewa owocowe. Ale żeby to nasionko wydawało takie owoce, musi spełnić jeden warunek. Jaki? Musi obumrzeć. Musi obumrzeć. Gdybym je teraz wrzucił do wilgotnej ziemi i miał możliwość jakąś taką ukrytą kamerą podglądać, co się będzie działo, to najpierw to ziarenko spęcznieje, tak? Napęcznieje, lepsze słowo. Naciągnie wody, zrobi się brzydkie. Naprawdę. Potem ta skorupka zacznie pękać. I gdybyśmy je wykopali, powiedzieli, no to, co to jest? Zniszczone, do niczego się już nie nadaje. Ale gdybyśmy byli trochę cierpliwi, to za parę dni, czy za jakiś krótki czas, w dół zacznie wyrastać taki bardzo jasny kiełek. A potem również i w górę. I ten w dół to jest zapowiedź przyszłego korzenia potężnego drzewa. A ten w górę to jest łodyżka. Na razie nic nie zapowiadające wielkiego, ale od 3 do 5 lat potrzebuje, żeby z tego wyrosło drzewo, które już zacznie owocować. A potem oczywiście będzie się rozwijać coraz bardziej. Drodzy, ziarno czy ta pestka musi obumrzeć. To jest pierwszy warunek, aby wydała owoc. I Pan Jezus poprzez ten obraz chciał nam coś powiedzieć, chciał nam coś przekazać. Z punktu nauczania Pana Jezusa musimy stwierdzić, że nasienie ma dwie możliwości. Może obumrzeć, tak? Ale może zrobić wszystko, żeby siebie zachować. Żeby nie obumrzeć. Ale Biblia mówi, że wtedy zostaje pojedynczym ziarnem. Nie wyda nigdy owocu. A więc może poddać się procesowi obumierania i przynieść owoc. A jak pamiętamy, biblijny owoc to owoc Ducha Świętego, miłość, radość, pokój, uprzejmość, wierność, łagodność i tak dalej. I to jest ta pierwsza możliwość. I tutaj musimy sobie też powiedzieć, że w ten sposób chrześcijanin staje się solą ziemi. Bo ten skarb zaczyna emanować na zewnątrz. poprzez nasze życie, naszą postawę, ludzie zaczynają dotykać Ducha Świętego. Bo owocem, tak jak powiedziałem przed chwilą, jest miłość, radość, pokój i tak dalej. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, możemy się chronić. Możemy robić wszystko, żeby wilgoć nas nie dotknęła. Żebyśmy nie napęcznieli, żebyśmy nie popękali, żeby ten proces obumierania nie rozpoczął się. I ktoś by powiedział, czy to jest możliwe? To jest naturalnym zachowaniem każdego człowieka. I chrześcijanie również. Dopóki sobie nie uświadomimy pewnych rzeczy, to możemy być w nieświadomości, że przyjęliśmy postawę ochrony. A Pan Jezus tu powiedział coś bardzo mocnego, moim zdaniem, bo z Jego wypowiedzi wynika, że jeśli nie jesteś w procesie obumierania, to jesteś w procesie ochrony. Automatycznie stajesz w procesie ochrony. To jest tak jak w komputerach, w informatyce. Są tylko dwa stany, 0, 1. Trzeciego nie ma. I tu jest podobnie. Albo jesteśmy w stanie obumierania, aby przynieść owoce, a jeśli nie jesteśmy w tym stanie, wtedy jesteśmy w stanie ochraniania siebie. Trzeciej opcji nie ma. Możesz być osobą narodzoną na nowo, ale jeśli nie poddałeś się procesowi obumierania, to jesteś w pozycji ochrony i nie wydasz żadnego owocu i tym samym nie będziesz solą ziemi. To gliniane naczynie będzie cały czas żyło, kształtowało okoliczności, to wszystko, co będzie się działo w jego życiu. Natomiast ten skarb, który jest wewnątrz, nie ma wpływu na jego życie. Obumieranie to proces trwania w Chrystusie. Powiedziałbym dosadnie, że to są drzwi, przez które wchodzimy do ponadnaturalnego życia. Dopóki się chronimy, nic się nie dzieje. Kiedy podejmiemy decyzję o tym, że jesteśmy gotowi obumrzeć, a to jest twoja i moja decyzja, nikt jej za ciebie nie podejmie. Ani mama, ani mąż, ani ktokolwiek z kościoła, nawet pastor nie może za ciebie podjąć. Ty osobiście stajesz przy lustrze i mówisz, tak Boże, jestem gotów umrzeć, obumierać. I dlatego uważam, że to jest kluczowe, to jest ważne w życiu każdego z nas. Musimy świadomie podjąć decyzję, a obumieranie ma swoją cenę. Przynajmniej w pierwszym etapie wydaje się, że coś tracisz, że Pan Bóg ci coś zabiera, że już twoje życie nie będzie takie radosne, jak było dotychczas. Ale to jest kłamstwo, to jest fałsz. To nie jest coś, co jest zgodne z prawdą Bożego Słowa. To właśnie obumieranie otwiera drzwi do miłości, do pokoju, do radości i tak dalej, i tak dalej. A tak musimy sami łatać dziury. No tak, w Biblii jest napisane, ale nie mam tego pokoju. No tak, w Biblii jest napisane o miłości, ale nie widać jej w moim życiu. I tak dalej, i tak dalej. Dlatego to jest klucz do zrozumienia tych podstawowych kroków dotyczących życia chrześcijańskiego. W pierwotnym kościele nauczanie o obumieraniu było czymś oczywistym. I wróćmy do 2 Koryntian 4,10, tego fragmentu, który czytałem na początku. I teraz przeczytamy 10 werset i zobaczcie, co Paweł tutaj mówi. Powiada tak, zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Pytanie, o czym mówi? Czy nie mówi tutaj o obumieraniu? No właśnie, mówi, jeśli nosimy śmierć na naszym ciele, naszej cielesności, to życie Chrystusa się objawia w nas i przez nas. Natomiast jeśli nie ma tego obumierania, to tak jak wcześniej powiedziałem, wchodzimy w stan zachowania siebie, starego człowieka, starej natury. Boże, nie ruszaj. Chcę pozostać taki, jaki jestem. Dosłownie to mówimy. Nie chcę żadnych zmian, rewolucji, czegokolwiek. A czasami idziemy dalej. Nie chcę zmian, ale proszę, abyś mi błogosławił. Aby mi niczego nie brakowało. Abym był zdrowy. Aby wszystko, co dotknie moja ręka, mi się powodziło. Ale tutaj nic nie ruszamy. To jest moja osobista sprawa. Zostaw to w spokoju. Noszenie śmierci Jezusa na swoim ciele to inaczej obumieranie dla siebie. W jakim celu? Aby życie Chrystusa na moim, na twoim ciele się objawiło. Przejdźmy do kolejnego miejsca i otwórzmy Ewangelię Łukasza, 3 rozdział 23. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kolejne miejsce. Oczywiście Słowo Boże używa różnych obrazów, ale przesłanie, idea jest ta sama. W tym fragmencie Jezus Chrystus przedstawia podstawowe warunki, jakie trzeba spełnić, aby być uczniem Chrystusa. I co to za warunki? O czym on mówi? Mówi o obumieraniu. Mówi o obumieraniu. Jeśli chcesz doświadczać procesu obumierania, musisz zaprzeć się samego siebie. Musisz wyjść ze swojej strefy komfortu. To boli, jak powiedziałem przed chwilą. Przynajmniej na początku. Ale potem, kiedy zaczynamy doświadczać Bożej łaski, Bożego błogosławieństwa, Bożego pokoju, Bożej radości, zaczynamy odkrywać, że warto obumierać dla siebie, że Bóg wypełnia nas wtedy. Wkraczamy w tą ponadnaturalną strefę duchowego życia. Warto postawić sobie pytanie, kto w starożytności brał swój krzyż? Czy nie ludzie przeznaczeni na śmierć? To nie była jakaś ozdoba, to nie była, jak czasami we współczesnej kulturze oglądamy ceremonie, tak? Jakie kościelne, gdzie tam ktoś dźwiga krzyż, no jest bohaterem. Wszyscy go podziwiają, ładnie zagrał, tak? Ale w tamtych czasach krzyż był miejscem egzekucji człowieka. Był narzędziem do zakończenia życia człowieka w haniebny sposób. Pan Jezus mówi, że mamy zaprzeć się samych siebie. Co to znaczy zaprzeć się samego siebie? Znaczy odmówić sobie pewnych rzeczy. Powiedzieć, nie będę w ten sposób żył, myślał, postępował, mówił. I to nie jest coś, co robimy raz w życiu. No, chcę się narodzić na nowo, to muszę się zaprzeć samego siebie, wziąć krzyż. No ale jak już się narodziłem na nowo, jestem po drugiej stronie. Nie o to chodzi, nie o tym tutaj mowa. Nie bierzemy krzyża od czasu do czasu. O, dobre kazanie było. Ach, tak zostałem poruszony. Dobra, wezmę ten krzyż dzisiaj. Przynajmniej do wieczora, tak? A jutro zobaczymy. Drodzy, tutaj chodzi o coś więcej. Pan Jezus powiedział, bierze każdego dnia. To musi się stać stylem mojego życia. Codzienności. Powiem tak. Zastanawiam się, czy obumieranie nie jest na równi z codziennym czytaniem Biblii i modlitwą. I wiecie, pomyślałem sobie w ten sposób, że jeśli nie zapieram się samego siebie, jeśli nie podjąłem decyzji o obumieraniu, to prawdopodobnie Biblia nie dociera do mnie. Nie rozumiem jej. Jestem w takim rozdwojeniu. Może coś nie coś rozumiem, ale nie ma tej przestrzeni duchowej, żeby Duch Święty mógł objawiać nam te głębokie prawdy, których jesteśmy uczestnikami. I pomyślałem sobie tak, że jeśli nie ma tego procesu obumierania w naszym życiu, to czytanie Biblii staje się takim rytuałem. Muszę poczytać, żebym nie miał poczucia winy. A przecież nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby Słowo Boże zamieszkało w nas. Żeby żyło w nas. I żeby wydawało owoc. To, o czym mówimy dzisiaj, to jest mocny, trudny temat. I wiem, co mówię, sam się z tym zmagam. I na koniec chciałbym zostawić taką zachętę dla każdego z nas. Bo to jest nawet tak jak z czytaniem Biblii, modlitwą. Mamy okresy, że systematycznie każdego dnia robimy sobie kawę, otwieramy Biblię, czytamy, modlimy się, ale potem przychodzi zamieszanie i nagle po tygodniu, dwóch budzimy się, że wypadliśmy z rytmu. Tydzień czasu nie czytałem rano Biblii, bo coś tam, tak? Dobra, idę do pastora, żeby mnie wykreślili z kościoła. Tak robimy? Nie, wracamy do tego. Idziemy przed Boży tron. Panie, przepraszam, ale chciałbym wrócić do tego stylu rozpoczynania dnia. Otworzyć Biblię, porozmawiać z Tobą, wsłuchać się, co masz mi do powiedzenia. I podobnie jest z obumieraniem. To powinno stać się stylem naszego życia. Branie codziennie krzyża. Boże, nie chcę żyć dla siebie. Chcę żyć dla Ciebie. Pragnę, abyś Ty wyznaczał kroki mojego życia. Pragnę, aby Twoja łaska wypełniała mnie. Aby Twój Święty Duch miał przystęp do mojego serca, do moich decyzji, do moich słów, do moich myśli, do tego wszystkiego, co czynię, co robię. I tak jak powiedziałem, może być taki okres, że powiemy tak, super, wszystko działa. Każdego ranka właśnie w ten sposób rozpoczynam dzień. Cieszę się, że jestem w tym procesie obumierania, ale któregoś dnia stwierdzimy, że wypadliśmy, tak? Co należy zrobić? Wrócić. Boże, przepraszam, ale dzisiaj chcę inaczej. Chcę wrócić do tego, co było. Chcę być w tym procesie obumierania. Chcę żyć dla Ciebie, nie dla siebie. Pragnę, aby moja stara natura nie miała wpływu na moje codzienne życie, na moje decyzje, na moją postawę, na moje słowa, nawet na moje myśli. To się nie dzieje tak, wiecie, pstyk i jest. Bóg nas prowadzi do tego i pragnie, abyśmy w tym dojrzewali. Drodzy, tak jak powiedziałem, jest to trudny temat i nie chciałbym zakończyć, podnieść rękę, jeśli dzisiaj. Przemyśl to, rozważ, sprawdź, czy dobrze mówiłem, czy może się mylę. Ale też chciałbym zakończyć takimi dwoma pytaniami. Pytaniami, które zadaj sobie i odpowiedz sobie. Czy jesteś w procesie obumierania? Czy jesteś w procesie obumierania? Czy jesteś w tym procesie, o którym Pan Jezus mówił? Odnoszę wrażenie, że jest to kluczowe pytanie. I drugie pytanie, czy jesteś solą ziemi? Czy jesteś solą ziemi w swojej rodzinie, w środowisku, w którym żyjesz, w pracy, tam, gdzie jesteś? Nawet jak wejdziesz do marketu, w którym stawiasz pierwszy raz nogę, możesz być solą ziemi. Twoje zachowanie, twoja postawa wzbudzi pytanie u na przykład kasjerki. Ten facet jest inny. I podziękuję ci uśmiechem. Bo wszyscy przychodzą z pretensjami, szybko, za długo i tak dalej, i tak dalej. Ale ty jesteś uprzejmy. A dlaczego jesteś uprzejmy? Bo dałeś przestrzeń Duchowi Świętemu, aby żył w tobie. Bo wszedłeś w proces obumierania. I drodzy, to jest proces, który się nie kończy. To nie jest tak, że jak przechodzimy na emeryturę, to już nie musimy obumierać. Obumieramy całe życie, do ostatniego dnia, do ostatniego oddechu. Ale to obumieranie sprawia, że wzrastamy, że dojrzewamy, że nasza wiara, nasza relacja z Bogiem staje się coraz głębsza, coraz piękniejsza. I o to chodzi. A zatem idzie wszystko inne. O tym musimy pamiętać. I na koniec, chyba to miał na myśli Augustyn, mówiąc: głoś Ewangelię, a jeśli trzeba, używaj słów. Inaczej powiedział: bądź solą ziemi. Czy możemy powiedzieć amen?